Gość Radia Bogoria.
Dzień dobry Państwu, witam słuchaczy Radia Bogoria, przy mikrofonie Jerzy Fijałkowski, witam w pierwszym dniu zupełnie nowego, za to ostatniego tygodnia kwietnia, który to tydzień, miejmy nadzieję, że będzie lepszy i spokojniejszy niż tygodnie poprzednie. Witam Państwa również w imieniu swojego gościa, jest nim Krzysztof Kozera, prezes Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Panie prezesie, tradycyjne nasze spotkania w ostatni poniedziałek każdego miesiąca. Myślę, że powinniśmy zacząć od tego, co się właśnie kończy. Szczęśliwie kończy się sezon grzewczy w Spółdzielni Mieszkaniowej Grodziskiej także.
Dzisiaj zdecydowaliśmy o zakończeniu sezonu grzewczego, pomimo że zapowiadane są jeszcze dwa dni chłodniejsze, wtorek i środa, ale w czwartek już ma być znowu 20 stopni. Mury są na tyle nagrzane, że nie przeszkodzi to w utrzymaniu komfortu cieplnego 20-stopniowego w mieszkaniu.
No i tu mam pytanie podchwytliwe. Powiedział pan, że koniec sezonu grzewczego, ale przy okazji naszych poprzednich rozmów rozmawialiśmy również, wyszło nam, że tak właściwie to sezonu grzewczego jako takiego nie ma.
Tak.
Włączamy sobie wtedy, kiedy nam zimno, wyłączamy, kiedy nam ciepło. To dlaczego mówi pan, że ogłasza pan koniec sezonu?
To znaczy nie grzeje cały rok, ponieważ no, to się spotyka już z dezaprobatą. Ja już w ubiegłym tygodniu miałem sygnały, żeby wyłączyć ogrzewanie. I przyznam się, że budynek, w którym mieści się biuro zarządu, już dwa tygodnie nie jest ogrzewane. Został cały budynek wyłączony. Jest ciepło, wytrzymuje się, nie ma problemu. W związku z tym myślę, że w mieszkaniach też nie powinno być problemu. Natomiast to, co mówiłem...
Bo tam są przecież na górze mieszkania.
W naszym budynku nie ma. Mieszkań są trzy kondygnacje użytkowe, ale tam urzęduje bank, tam urzędują sklepy i tak dalej. W związku z tym wyszło, że nie ma potrzeby ogrzewania tych pomieszczeń użytkowych. Natomiast w mieszkaniach jeszcze przypomnę, w piątek na sobotę był przymrozek, który
był i to całkiem,
całkiem przyzwoity, dochodzący do minus chyba 3 stopni. Nie zamarzała może woda tak jak powinna, ale normalnie było szać i szron na samochodach pozostał.
U mnie na dachu także. No właśnie. Było biały dach.
Ale mamy to już za sobą i myślę, że nie będzie konieczności włączenia jeszcze w tej chwili, bo jeżeli by rzeczywiście utrzymywała się temperatura taka dość niska, wtedy jesteśmy w stanie w każdej chwili włączyć.
Mieszkańcy zatem zasobów mieszkaniowych Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oddychają, już będzie taniej.
Tak.
Już będzie taniej. Czy dotyczy to również tych, którzy się zdążyli uwłaszczyć?
No tu jest trochę inaczej, bo ci, co się uwłaszczyli do tej pory, oni są inaczej rozliczani, oni są rok do roku rozliczani wynikowo.
No, ale jak pan wyłącza ogrzewanie, to ich też dotyczy.
Tak, prawda? Jeśli chodzi, nie wiem, czy pan mówi o wspólnotach mieszkaniowych, które powstały na bazie budynków.
Wspólnot to za chwilę bym chciał, żebyśmy
ale wrócili. Nie, to nie ma żadnego znaczenia, jeżeli są mieszkania wyodrębnione w budynkach, w których są mieszkania również spółdzielcze, nie ma różnicowania kosztów. Wszyscy koszty ponoszą takie, jakie ponosi dany budynek, czyli dana nieruchomość.
Ale mimo wychodzi to różnie, prawda?
Nie. W budynkach, gdzie są lokale spółdzielcze i lokale na odrębnej własności, koszty są jednakowe.
Aha. Rozumiem, czyli to różnie, co powiedziałem.
Różnie w różnych budynkach, ale nie jednakowo, jeśli chodzi o całą spółdzielnię.
Ale to różnie to dotyczy również wspólnot, które już powstały.
Też.
Dobrze, zatem wróćmy do sprawy uwłaszczeń. Na koniec marca uwłaszczyło się...
Szanowni Państwo, generalnie do 31 marca wpłynęło 1932 wnioski, z czego zawartych aktów notarialnych jest 1304, w osiedlu centrum jest ich 434, na Koperniku 691 i w Milanówku 179 i również są 24 akty notarialne przeniesienia własności garaży. Zawarto również 136 umów o przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu we własnościowe prawo do lokalu w nieruchomościach o nieuregulowanym stanie gruntowym, bo tam niestety nie da się tego wyodrębnić. I abstrahując jeszcze od tego, mamy również na zasadzie odrębnej własności 353 mieszkania na tak zwanym osiedlu Teligi po tamtej stronie, w stronę ulicy Cegielnianej. I również tam 114 garaż jest na zasadzie odrębnej własności. I w związku z tym tam z mocy prawa musiały również powstać wspólnoty mieszkaniowe, ale o tym może później. Natomiast jeśli chodzi o sprawę uwłaszczeń, to jeszcze raz chciałbym podkreślić, że decyzje oświadczenie woli w zakresie podziału nieruchomości i ustanowienia samodzielnych lokali mieszkalnych podejmuje zarząd spółdzielni w pełnym składzie. Natomiast samą formalną czynność, jaką jest przeniesienie własności tego lokalu, dokonuje pełnomocnik umocowany notarialnie przez zarząd spółdzielni.
Wie pan, ja miałem zamiar o to zapytać, panie prezesie, o te akty notarialne z jednym czy z dwoma podpisami, bo chyba myśmy rozmawiali o tym miesiąc temu, ale któregoś dnia żona mi mówi, słuchaj, ja jednak słyszałam, że muszą być dwa podpisy.
Tylko widzi pan, jest ta sama gazeta, która wywołała ten temat, żeby po prostu zwiększyć swoją sprzedaż, za tydzień wycofała się. Że mogą być jednak zawierane.
Inna gazeta znowu
ta sama gazeta wycofała się z tego, co pisała poprzednio. W związku z tym jest to tylko i wyłącznie budowanie pozycji do sprzedaży na rynku, nic więcej, bo nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. Szanowni Państwo, oświadczenie woli w imieniu spółdzielni składa zarząd. I zarząd złożył takie oświadczenie woli w postaci uchwały o podziale konkretnych nieruchomości budynkowych. Natomiast czynność mechaniczną, jaką jest przeniesienie, może zgodnie z artykułem 55 prawa spółdzielczego dokonać pełnomocnik i nie musi być obecny przy tym cały zarząd spółdzielni.
Przypomnijmy słuchaczom, o czym my mówimy, bo tak...
O przenoszeniu własności lokali mieszkalnych.
I chodzi o formę aktów notarialnych, gdzie w niektórych przypadkach są dwa podpisy w niektórych spółdzielniach, w innych jest jeden podpis pełnomocnika zarządu, który działa w imieniu zarządu i w imieniu zarządu zawiera umowę z tym, który się uwłaszcza.
I jeszcze jedno, to nie jest pełnomocnik, który jest wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Aha.
To jest pełnomocnik, któremu zarząd udzielił pełnomocnictwa notarialnego i on nie jest w KRS-ie wpisany. Żeby była pełna jasność.
I to pełnomocnictwo jego upoważnia go do zawarcia aktu
w imieniu spółdzielni, przeniesienia własności lokalu mieszkalnego.
I akt jest ważny.
Ważny. Oczywiście, bo przecież, szanowni państwo, gdyby nie było możliwe ustanowienie pełnomocników, to nie mielibyśmy dzisiaj zawartych 1304 akty notarialne, mielibyśmy zawartych, nie wiem, 300, może 400 aktów, ponieważ fizycznie nie bylibyśmy w stanie tyle aktów obsłużyć.
Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Teraz powróćmy do tego, co już dwa razy zahaczaliśmy, ale jakoś odkładaliśmy na potem. Mówię o wspólnotach mieszkaniowych. Żeby mogła powstać wspólnota mieszkaniowa, to...
Mogła to jest złe słowo. Musiała. Właśnie, bo tu jest mały problem. Ustawodawca poszedł trochę chyba za daleko w swoich zapędach i szanowni państwo, z chwilą wyodrębnienia pierwszego lokalu w danej nieruchomości na odrębną własność powstaje wspólnota mieszkaniowa z mocy prawa.
Czyli ten blok jest jeden, się
uwłaszcza. I to już jest wspólnota.
Lokator.
Z tym, że zarząd powierzony prowadzi dalej spółdzielnia mieszkaniowa. Natomiast z chwilą wyodrębnienia ostatniego lokalu musi powstać zarząd wspólnoty mieszkaniowej i przejąć zarządzanie nad daną nieruchomością budynkową. I u nas są już takie trzy przypadki, w których powstały trzy wspólnoty mieszkaniowe, wszystkie trzy w zasadzie od 1 kwietnia bieżącego roku. Dzisiaj jest zebranie czwartej wspólnoty, ponieważ w ubiegłym tygodniu ostatni lokal mieszkalny został uwłaszczony. Nie my to wymyśliliśmy, natomiast my to musimy realizować. Ustawodawca tak określił i niestety tak najwięcej na tym zyskał budżet państwa, ponieważ budżet państwa musi niestety na tym zarobić, czyli podatki od określonych czynności i działań, chociażby za ciepło, które dostarcza spółdzielnia w tej chwili jeszcze do tych nieruchomości będących wspólnotami. pobiera podatek VAT, który musi odprowadzić do Urzędu Skarbowego. Identycznie jest ze śmieciami. Musi również podatek VAT naliczyć i odprowadzić do Urzędu Skarbowego. Identycznie jest z telewizją. Z tym, że tak naprawdę spółdzielnia nie musi tego dostarczać. Wspólnota może zadecydować, że montuje piec na własny użytek, montuje swoją antenę telewizyjną, sama zleca komukolwiek wywóz śmieci i ze spółdzielnią tak naprawdę nie ma nic wspólnego, poza jedną rzeczą, o której nikt nie chce pamiętać. Że musi ponosić koszt utrzymania majątku spółdzielni. Tak naprawdę. A to jest majątek spółdzielni, który służy tym nieruchomościom. I tak naprawdę grunty, które są po tamtej stronie ulicy Teligi, place zabaw, chodniki, parkingi i tak dalej, służą wszystkim mieszkańcom tamtego osiedla. W związku z tym wszyscy muszą pokrywać koszty jego utrzymania.
I wspólnota mieszkaniowa również.
I wspólnota również. I w związku z tym, w momencie, kiedy wspólnoty wybrały zarządy i wybierały zarządców, spółdzielnia również złożyła akces do zarządzania tymi nieruchomościami.
I mogła dalej robić
na bazie umowy cywilnoprawnej zawartej między zarządem wspólnoty a spółdzielnią mieszkaniową. Niestety nie wybrano spółdzielni. Mówię dlaczego niestety. Dlatego, że w tej chwili okazało się, że we wspólnotach jest wyższy czynsz opłaty niż w spółdzielni o kilkanaście groszy, prawie o 20 groszy drożej.
A to z powodu, że wspólnota musiała również zatrudnić ludzi,
no,
którzy będą...
ale to już jest inna para kaloszy, tylko potocznie się mówiło, że wspólnoty są tańsze, że będzie się cudnie funkcjonowało, tylko to się wszystko mówiło.
Dla wspólnot pan jest w tej chwili jednym z wielu dostawców energii, telewizji.
Oczywiście, i tu nie ma żadnych taryf ulgowych, ponieważ ja nie mam żadnego interesu jako prezes spółdzielni, aby z majątku wszystkich członków dotować organizm odrębny, jakim jest wspólnota mieszkaniowa. W związku z tym oni muszą ponosić pełne koszty, tak jak wynika to z rachunku ekonomicznego.
Czyli trzy już powstały, czwarta dzisiaj.
Prawdopodobnie dzisiaj, bo z dniem 1 maja już będzie naliczany podatek VAT od ciepła, od eksploatacji, od śmieci, od telewizji i tak dalej.
Rozumiem, ale to wspólnota może, jak pan mówi, w tej chwili o parę groszy wychodzi droższy czynsz, ale wspólnota ma to również w swoich możliwościach działania może proponować tym, którzy są dostarczycielami, tak jak spółdzielnia, zupełnie inne rozwiązania.
Oczywiście, no nie ma tu żadnych przymusów, że spółdzielnia musi dostarczać. Absolutnie nie. Spółdzielnia nie musi. I w związku z tym zarządy wspólnoty, szczególnie przy ulicy Cegielnianej, stanęły, że tak powiem, na stanowisku, że zarząd spółdzielni powinien prawie że dopłacać do nich, bo oni są wspólnotą mieszkaniową. Nie, my nic nie musimy. Naprawdę, szanowni państwo, ponieważ inni członkowie nie będą utrzymywali czyjejś własności, jaką jest wspólnota mieszkaniowa, ponieważ spółdzielnia w tym wyodrębnionym kawałku, bo tak naprawdę do budynku, który się wyodrębnił, przynależy kilkaset góra metrów kwadratowych, ale obok tego są parkingi, obok tego są drogi dojazdowe, zieleńce, oczywiście, place zabaw, wszystkie inne rzeczy, które niestety trzeba utrzymać, a to kosztuje około, no nie będę mówił w tej chwili, żeby nie zdradzać szczegółów dla konkurencji.
Wspólnota zatem ma temat do przemyślenia, jak Stirlitz klasyk mówił, materiał do przemyślenia, ale jak się myśli, to może się i coś wymyśli i wspólnota stanie się konkurencją dla spółdzielni mieszkaniowej.
To znaczy,
jest taka możliwość.
Na pewno, panie redaktorze, nie, z jednego prostego powodu. Ponieważ oprócz tego, że drożej by płacili niż pod zarządami spółdzielni mieszkaniowej, to wspólnota płaci 22% podatku więcej za ciepło, 7% podatku więcej za śmieci i 7% za telewizję, czego budynki spółdzielcze nie płacą.
Z powodu braku VAT-u. No.
O, dokładnie tak. W związku z tym, a jeszcze jak do tego pan dołoży, że około 20 groszy są droższe w zarządzaniu przez administratora, no to już jest w ogóle nieopłacalne.
Te trzy wspólnoty, które już działają, to od jak dawna działają?
One teraz działają od końca roku, zostały, że tak powiem, przymuszone z mocy prawa, nie przez nas, tylko ustawodawca na nas to wymusił.
No cóż, trzeba się przyjrzeć, wspólnotom muszą się przyjrzeć, zarządom wspólnot, ich członkowie.
Tak.
No i wnioski odpowiednie wyciągać, ale raczej nie spodziewa się pan powrotów synów marnotrawnych.
Jeden z budynków jest bardzo racjonalnie nastawiony, bo nie jest dla niego ważne, że to jest, że tak powiem, wredny prezes i prawda, żeruje tu na biednych właścicielach mieszkań, tylko rozsądnie podeszli do tego, że tak naprawdę oni rozumieją, że to nie jest nasza wola, ani nasze widzimisię. I zlecili nam notabene sprzątanie wewnętrznej części budynku i zewnętrznej. W związku z tym to już jest jakiś krok do tego, że jeżeli się zdecydują, to będą płacili mniej niż pozostałe dwie wspólnoty.
Zgoda buduje, niezgoda rujnuje, jak wiemy. Dobre układy z poprzednim szefostwem zawsze jest dobrze zatrzymać, ponieważ...
To nie żadne układy, panie redaktorze, to tylko po prostu
ja
czysta matematyka.
Ja mówię układy w sensie przyjacielskie. Aha. Kontakty, wiemy.
Rozumiem.
Bez
emocji.
Patrzenia sobie, było lepiej, jest gorzej, a może być jeszcze lepiej albo jeszcze gorzej. Proszę państwa, zawsze należy sobie zostawić tę furtkę powrotu.
Panie redaktorze, ja jeszcze tylko dodam, że my cały czas się uczymy i w tej chwili nowe budynki, które realizujemy, 7 sztuk, tak staramy się dzielić, żeby jak najmniej terenów wspólnych przypadło do tych budynków, a pozostałą część, żeby przejęło, jeśli się uda, miasto.
Dziękuję panie prezesie za spotkanie dzisiaj z naszymi słuchaczami i ze mną w studiu. Krzysztof Kozera, prezes Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, był moim i państwa gościem. Do usłyszenia w maju.
Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia.
Gość Radia Bogoria.